Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz. 10 lat temu, dekada minęła od premiery pierwszego odcinka Gry o Tron. Uznałyśmy to za ważny czas, ważną cezurę i analizujemy w ostatnich programach, analizujemy same, analizujemy z wami, co się zmieniło w świecie serialowym i w tym, jak te seriale oglądamy przez ostatnie 10 lat.
I mam wrażenie, że odkąd skończyła się Gra o Tron, ale nie tylko, bo wcześniej również, kiedy leciały kolejne z 8 sezonów, to cały czas i inni twórcy spoza HBO, ale również ci tworzący dla właśnie tego serwisu streamingowego, dla tej telewizji, próbowali zastanowić się i próbowali prześcignąć się w tym, jak ten wielki sukces, którym niewątpliwie była Gra o Tron, skapitalizować i wymyślić taki serial, który będzie nową Grą o Tron.
Uwaga, spoiler, nikomu się nie udało, ale kto próbował, o tym już za chwilę.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. Szkoda czasu na złe seriale to podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi.
To może zacznijmy od samej Gry o Tron i od takiego krótkiego przypomnienia, co właściwie takiego wyjątkowego było w tym serialu i dlaczego tak bardzo ją wszyscy zapamiętaliśmy.
Myślę, że każdy widz i widzka, którzy oglądali Grę o Tron, mogliby powiedzieć co innego i pokazywać inne atuty Gry o Tron. Dla mnie kluczowa była ta szekspirowska intryga. Nie wiem, czy powiedziałabym intryga, właściwie to jest złe słowo, ale chodzi o to, że ta walka o tron miała wiele zwrotów akcji, była bardzo zaskakująca i trzymała w napięciu.
Ja z kolei uważam, że Gra o Tron ma niewątpliwe, najważniejsze zasługi w tym, że przywróciła właściwie światu, przywróciła popkulturze radość ze świata fantasy, bo do tej pory seriale czy filmy właśnie o smokach, o pradawnych, nieistniejących, wymyślonych krainach raczej były przypisane do takiej specyficznej działki kultury, która raczej nie rozprzestrzeniała się na cały świat, na wszystkich widzów, na wszystkie widzki, tylko no, była taka trochę zaszufladkowana pod hasłem to jest dla nerdów, tego nie tykamy. A tutaj nagle okazało się, że cały świat mógł, nie tylko zachwycił się serialem o smokach właśnie, ale również właśnie Gra o Tron otworzyła drogę do kolejnych seriali z tego gatunku, które zdobywały mniejszą lub większą popularność. Ja myślę, że bez Gry o Tron nie byłoby też Netflixowej adaptacji Wiedźmina.
Do Wiedźmina na pewno przejdziemy, ale jeżeli chodzi o atuty Gry o Tron, to ja bym jeszcze powiedziała, że dla mnie ważne też było to, że te bohaterki były wysunięte też często na pierwszy plan i były równorzędnymi bohaterkami z mężczyznami. One nie były tłem dla mężczyzn, one nie były głównie towarzyszkami mężczyzn, ale były też po prostu pionkami w tej grze.
A z drugiej strony Gra o Tron była na pewno serialem, pierwszym serialem, mam nadzieję, że chyba jedynym na razie do tej pory, który w taki sposób pokazywał przemoc seksualną. To znaczy tam jakby domyślnym stosunkiem płciowym pomiędzy różnymi płciami, nie tylko pomiędzy kobietą a mężczyzną, jest gwałt. Po prostu większość z tych rzeczy, które tam się dzieją, są niekonsensualne. Do tego pamiętasz taki wykres kiedyś widziałyśmy, nawet dzieliłyśmy się nim gdzieś w mediach społecznościowych, o tym, ile tam jest nagości. I to też jest również kobieca nagość przede wszystkim, traktowana dosyć przedmiotowo, po prostu jako element dekoracyjny.
Jest też bardzo trudny wątek, gdzie jedna z bohaterek zakochuje się w swoim oprawcy i to jest ta główna bohaterka, ponieważ Daenerys zakochuje się w postaci granej przez Jasona Momoę po tym, jak on ją gwałci i zostaje właściwie sprzedana przez swojego brata właśnie na żonę dla tego wodza.
Tak, to jest taki bardzo element założycielski wręcz tego serialu, początkowy, który no potem się powtarza jednak. Tam jest bardzo dużo przemocy związanej z seksem, bardzo dużo przemocy też stosowanej wobec kobiet. I z jednej strony mamy te silne role, o których ty mówisz, a z drugiej rzeczywiście musimy pamiętać o tych wszystkich jakichś dosyć podłych stereotypach, które tam są uwzględnione.
Myślę też, że ważnym wątkiem całej Gry o Tron jest to, że rzeczywiście widać te pieniądze, które zostały na nią wydane i że te smoki nie są tekturowe. na ten czas, kiedy to było robione, widać, że byli zaangażowani najważniejsi twórcy, największe pieniądze, najnowocześniejsza technologia.
No właśnie, bo Gra o Tron wyznaczała właściwie z każdym kolejnym sezonem, Gra o Tron wyznaczała kolejne granice, do których może dotrzeć CGI, czyli ta technologia właśnie łącząca świat wirtualny razem z aktorami, razem ze światem realnym. Też Gra o Tron i wszystkie plany, które się odbywały na całym właściwie świecie, gdzie mamy nawet takie specjalne programy poświęcone podróżom, śladami Gry o Tron, gdzie ona była rozgrywana, to były ogromne pieniądze w to włożone i nie wiem, czy się nie pomylę, ale wydaje mi się, że właśnie przy Grze o Tron po raz pierwszy mieliśmy do czynienia z takim zjawiskiem, że ludzie jeździli podglądać, co się dzieje na planie. Przecież przed premierą kolejnych sezonów, w czasie ich nagrywania nad planem nie można było latać dronami, były całe obstawione ochroniarzami. Jeśli komuś udało się zrobić zdjęcie i nie wiem, fragment tam jakiegoś, nie wiem, ogona, konia na nim zauważyć, na którym jechał jeden z bohaterów, to już obiegało to właściwie całe media na całym świecie i wszyscy bardzo się interesowali i próbowali podejrzeć, co tam może się wydarzyć w następnym sezonie, pomimo tego, że jednak większość tych sezonów była oparta na książkach, to bo o tym też nie wspomniałyśmy do tej pory.
To prawda, ale ta fabuła serialu podobno odchodzi od książki. Ja książek nie czytałam, ale tak mówił też jeden z naszych słuchaczy w sobotniej audycji, gdzie dzielił się, że popełnił błąd, że właściwie czytał książki w oczekiwaniu na kolejne sezony, bo to psuło mu trochę zabawę. Ja tak myślę, że obok Władcy Pierścieni, bo dla mnie to był taki moment, kiedy fantasy przeszło do mainstreamu i przestało być takie nerdowskie, jak ty mówisz, Gra o Tron, ja myślę sobie jednak Władca Pierścieni. To była taka najważniejsza produkcja fantasy, taka mainstreamowa, taka, na którą się czekało. Przecież na kolejne części Władcy Pierścieni też czekaliśmy. Chodzi mi oczywiście o produkcję Petera Jacksona, później na Hobbita. Ale myślę też, że to jest też pokazanie, że na seriale mogą iść takie pieniądze. Na coś, co nigdy nie trafi do kin, mogą iść tak ogromne pieniądze i to też było ważne. No i to kolektywne oglądanie, to, że żeśmy wszyscy czekali, wszyscy, no ci, co oglądali, ale jednak duża większość tutaj tych osób, które oglądają seriale, widziały Grę o Tron, to też pokazują różne sondaże i badania, że rzeczywiście Grę o Tron jest tym serialem, który oglądała większość serialowych oglądaczy i oglądaczek. To się już nie powtórzyło od tamtego momentu.
To prawda, ja jeszcze tylko dorzucę do tych wyjątkowych rzeczy zabijanie postaci i to w hurtowych ilościach. Ktoś policzył, że ponad połowa z 330 postaci, które były kluczowe dla fabuły, które jakoś tam się pojawiły i nie były statystami, tylko miały swoje imię i jakąś rolę, została zabita na niespotykaną skalę. Przemoc i brutalność, ale również takie zaskakiwanie w tych kolejnych zwrotach akcji. To znaczy rzeczywiście Gra o Tron była nastawiona na to, żeby nam dać przynajmniej do pewnego momentu zszokować nas, zdziwić nas swoimi zakrętami, no ale taki też był zamysł R.R. Martina, kiedy pisał swoje książki.
A czy komuś, choć połowę tych zalet Gry o Tron udało się powtórzyć, o tym już za chwilę zobaczymy, przyjrzymy się tym serialom, które były reklamowane jako następcy Gry o Tron.
Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska. Dzisiaj zastanawiamy się nad tym, czy ktoś będzie mógł jeszcze w stanie i czy ktoś w ogóle zbliżył się do tego, żeby powtórzyć sukces Gry o Tron. 8 sezonów, 73 odcinki, 50 statuetek Emmy na 160 nominacji i 6887 uśmierconych postaci w całym serialu. To właśnie jest Gra o Tron. No i cóż, zastanówmy się, co się zmieniło w ciągu tych 10 lat w serialach i które z tych seriali, które pojawiły się po Grze o Tron lub w czasie emisji Gry o Tron, mogą zasługiwać na miano jej godnego zastępcy.
Już mówiłaś wcześniej o tym, że takim najważniejszą produkcją, która była reklamowana i która miała być odpowiedzią Netflixa na Grę o Tron, która jest w produkcji HBO, był Wiedźmin.
No i jest cały czas, czekamy na drugi sezon.
No i co? Jak poszło?
No moim zdaniem to nie jest Gra o Tron. Szczególnie dlatego, że chyba właśnie w inne nuty uderza, ale na pewno jest to próba skapitalizowania mody która się razem z Grą o Tron zaczęła, czyli mody na fantasy, czyli na... fantasy przestało być obciachem, mówiąc dobitnie.
W moim świecie nigdy nie było obciachem, chciałam tylko powiedzieć, ale jak wiemy, my tutaj się różnimy w różnych aspektach.
Tak jest. Ja bardzo się zdziwiłam w sumie, że w naszej sobotniej audycji, do której zapraszałyśmy słuchaczy do tego, aby z nami rozmawiali i podsuwali swoje ulubione filmy, swoje ulubione seriale, ten Wiedźmin padał dosyć często i to właściwie chyba za każdym razem padał w negatywnym kontekście.
No ten pierwszy sezon był jednak, myślę, rozczarowaniem, jeżeli chodzi o apetyty, które zostały rozbudzone, jeżeli chodzi o taką wielką produkcję i to, wiesz, polskiego autora Andrzeja Sapkowskiego. I myślę, że to też było ważne tutaj w Polsce, że to miała być polska proza i słowiański Wiedźmin przeniesiony na Netflixową produkcję. Myślę, że Henry Cavill, który wcielił się w rolę Wiedźmina, Geralta z Rivii, on ma już dosyć wszystkich pytań o to, czy to jest kolejna Gra o Tron i czy widział Grę o Tron i czy myśli, że dorównał. No nie dorównał, bo wydaje mi się, że przede wszystkim trudno oczekiwać, żeby taka produkcja dorównała z bardzo prostego powodu. Powiedziałyśmy o tym, ile postaci zginęło. Powiedziałyśmy o tym, jak bardzo skomplikowana była ta cała fabuła i to dochodzenie do Żelaznego Tronu. Jak ile było zwrotów akcji. No, serial, który ma jednego głównego bohatera, siłą rzeczy moim zdaniem nie może zbudować takiego napięcia. Po prostu jest to inny kaliber.
To jest inny kaliber i też jednak mam wrażenie, że w tym pierwszym sezonie bardzo mocno nie dowiozła fabuła. To znaczy opowieść była dziwnie przyspieszona. Właściwie działy się tam takie rzeczy na raz, które trudno było rozdzielić jako konkretne perspektywy czasowe, czego ja nie znoszę po prostu w serialach i co bardzo utrudnia mi ich oglądanie. Zresztą bardzo często o tym też rozmawiamy w naszym podcaście. Więc myślę, że tych rzeczy, które udowadniają, że Wiedźmin nie jest nową Grą o Tron, jest bardzo wiele, natomiast ja cały czas daję jednak kredyt zaufania temu serialowi i myślę, że należy się on również ze względu na polskie wątki, które tam się pojawiają, no bo mamy nie tylko Sapkowskiego, ale też studio Wojtka Bagińskiego, które jest zaangażowane w powstawanie całego serialu, w produkcję. Więc może będzie lepiej. W sumie pierwszy sezon Gry o Tron, przynajmniej te pierwsze odcinki, też nie miały takich dobrych recenzji na początku.
To jest po prostu innego rodzaju produkcja. Samo fantasy i same sceny walki czy sceny nagości to za mało, żeby mówić o kolejnej Grze o Tron. I że właściwie myślę, że Wiedźminowi cała ta presja związana z Grą o Tron właściwie szkodzi, a nie służy.
Coś w tym jest. Rzeczywiście myślę, że może tak być. No twórcy Gry o Tron będą jeszcze kapitalizować trochę swój sukces, bo cały czas czekamy na tego nowego spin-offa, który ma być o rodzinie Targaryenów, o właściwie klanie Targaryenów, gdzie chyba ma go robić Miguel Sapocznik, czyli ten od doktora House'a i od detektywa. To się będzie nazywało Dom Smoka. No i też jeśli jesteśmy przy fantasy, to o czym jeszcze powiemy? Może o Mrocznych Materiach?
Tak, ale to jest dla mnie bardzo niezrozumiałe, dlaczego ten serial był kojarzony jako nowa Gra o Tron, bo to jednak jest serial, którą główną bohaterką jest dziewczynka, która jest sierotą, przynajmniej na początku takie jest poczucie. I to jest właściwie nowy Harry Potter. I myślę, że gdyby tak było to reklamowane, że to jest nowy Harry Potter i to z dziewczynką w roli głównej, to dużo lepiej by służyło temu serialowi.
Może to jest po prostu gra o Tron dla dzieci. Wersja young adult.
No nie wiem, mam nadzieję, że nie, bo wiesz, ja miałam dużo frajdy z oglądania tego serialu, a dzieckiem już chwilę nie jestem.
No tak. No
powiedziała ze smutkiem Anka, chciałam powiedzieć.
Raczej jest taką bezpieczną akceptacją. Mamy też Mandaloriana, którego myśmy nie widziały. To jest serial, który można oglądać na Disney+, który nie jest dostępny legalnie w Polsce. Cały czas czekamy na to, żeby Disney wreszcie wszedł do Polski i to się, no wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że to się stanie jeszcze w tym roku. I trochę śledząc dyskusję wokół Mandaloriana za granicą, tak poczułam takie drgnięcie serca i intuicji, że to rzeczywiście może być Oczywiście nie na tę skalę, ale jednak blisko Gry o Tron.
Myślę też, że takim serialem, jeżeli chodzi o brutalność, który mógłby jakoś odnosić się do Gry o Tron, są Wikingowie.
Na pewno. To jest też ten kierunek średniowiecznej opowieści, takiej historii zamierzchłej, też bazującej na jakichś prawdziwych historiach, na analogiach do prawdziwych opowieści, do prawdziwych historii. Wikingowie na pewno byli brutalni, na pewno też mieli silne postacie kobiece, pamiętajmy o tym. No i też trwali całkiem sporo, bo ile tych było sezonów? Też bardzo dużo. Teraz już nie pamiętam nawet, muszę
chyba
sprawdzić.
Chyba sześć.
A nie siedem?
Może siedem. Ale ta fabuła w pewnym momencie też tak przysiadła, tak jak w Grze o Tron, właściwie to w ostatnim sezonie tak się przestało udawać, ale Wikingowie właśnie mają ten klimat, mają też wielu bohaterów, są jacyś główni, ale mamy jednak wielu tych bohaterów, jest właśnie taki bardzo pierwotny, średniowieczny klimat, jest ta przemoc, są te sceny seksualne, jest ta też intryga, jeżeli chodzi o władzę i te wszystkie zależności, więc wydaje mi się, że tutaj jest taki wątek, który mógłby fanów i fanki Gry o Tron zainteresować, ale ty oglądasz jeszcze taki serial, do którego ja się nie zebrałam i wyciągnę cię teraz na spowiedź o tym serialu. Co ty na to?
Piraci?
Piratów oglądałam. Terror. Do piratów przejdziemy, a ja myślałam o terrorze, ale chociaż właściwie zaparkujmy ten terror, bo piraci bardzo pasują do Wikingów.
Tak, tak. Piraci, no to jest historia eksploatowana już wcześniej w popkulturze, czyli właśnie opowieść o takich najsłynniejszych, legendarnych, opisanych w powieściach piratach, którzy właśnie tam gdzieś krążyli i atakowali statki floty europejskich. Ja bardzo lubiłam piratów, oglądałam ich pasjami. Teraz można zobaczyć ten serial na szczęście na Netflixie i w ogóle tak ostatnio pomyślałam sobie, że muszę do niego wrócić. Tam była i brutalność, i doskonała intryga, i też kilka równolegle prowadzonych wątków. Podobały mi się tam zwroty akcji, które rzeczywiście były takie grotronowe. No i kobiece postaci, czyli oczywiście niby piraci, samce i testosteron wylewający się z tych łodzi, a z drugiej strony jednak kobiety, które pełnią tam bardzo ważne role, wręcz kluczowe.
Ja jeszcze za atut tego serialu uznaję postać, którą gra, i uwaga, musisz mi teraz pomóc, jest to ten sam aktor, który gra w The Umbrella Academy, a teraz mam zaćmę i nie pamiętam jego nazwiska.
Rozumiem, że chodzi ci o Toma Hoppera.
Tak, dziękuję. Dziękuję za bycie moją podręczną pamięcią.
Tom Hopper w Piratach z Karaibów gra głównie też swoimi warunkami fizycznymi, bo on jest bardzo taki duży, umięśniony, co jeszcze zostało w The Umbrella Academy bardziej podkreślone, bo on jest super bohaterem, którego właśnie charakteryzuje bardzo duża siła. Jedna z moich ulubionych postaci, ale potem już straciłam na niej sympatię, ale nie będę mówiła dlaczego, bo nie chcę nikomu zaspoilerować tego bardzo dobrego serialu, który jest niedoceniany w Polsce i nie taki bardzo popularny, a szkoda.
4 sezony są do obejrzenia, więc moim zdaniem warto. No i ten terror, na który drugie podejście, terror.
Tak jest. Jeśli ktoś lubi Jareda Harrisa, który jest doskonałym aktorem i który miał naprawdę kilka świetnych ról, był królem w The Crown, grał w Czarnobylu, grał też w Mad Menach, z tego co pamiętam, to koniecznie musi również zobaczyć serial Terror. On ma 2 sezony, to jest antologia, czyli pierwszy sezon zupełnie nie składa się z drugim. Ten pierwszy sezon opowiada o takiej zmitologizowanej, ale prawdziwej historii statku, który wyruszył na poszukiwania krótszej drogi. Pamiętam towarzyszący mi cały czas niepokój i napięcie, jak go oglądałam.
Ja widziałam tylko 2 odcinki i przyznam, że dlatego właściwie zrezygnowałam z oglądania tego serialu, ale myślę, że tutaj jeszcze pasują 2 tytuły, które możemy szybko omówić. Pierwszy to jest Outlander i to jest, wiem, że zupełnie inna fabuła, bo tutaj kwestia romansu i miłości jest na pierwszym planie. Mamy przeniesienie się w czasie do XVIII wieku, mamy sceny bitew, mamy walkę o władzę, więc... Mamy romansidło, takie dosyć chamskie romansidło, ale bardzo popularne, to jest takie guilty pleasure, ale ja myślę, że dla tych, którzy lubili wątki miłosne w Grze o Tron, to jest dobry serial, a kolejny jest trochę bardziej zaskakujący, bo ja myślę, że Westworld może się spodobać fanom Gry o Tron.
To jest już bardziej science fiction niż fantasy, ale pewnie rozmachem i pomysłem jakoś miał dorównywać właśnie Grze o Tron. Też mieliśmy tego jednego ważnego aktora, który jest popularny, który trochę zaczepiał wszystkich widzów na początku, bo nie wiem, czy pamiętasz, że Westworld jednak był reklamowany tym, że zagrał w nim Anthony Hopkins.
Pamiętam.
Więc... Ale właściwie potem to, jak zaczęłam go oglądać, to inne role i inni aktorzy mnie bardziej porwali niż akurat postać i rola właśnie tego sławnego amerykańskiego aktora. Ja jestem wielką fanką Westworldu. Im dalej jeszcze w kolejne sezony, tym jeszcze większą. Powiem ci, że ten pierwszy sezon aż tak bardzo mnie nie porwał, czy drugi sezon. I bardzo czekam na rozwój tej sytuacji, która jest już... odpowiedzią nie kostiumową, ale właśnie taką z przyszłości. Opowiedział o tym, jak może wyglądać nasz świat, kiedy roboty, sztuczna inteligencja zacznie się bardziej rozwijać i no takie trochę też czarne lustro, mniej więcej w tym samym klimacie.
Bardziej intelektualny na pewno serial niż Gra o Tron. No i z oczekiwań, no to tak jak już powiedziałaś, czekamy na ten spin-off Gry o Tron. I czekamy też na Władcę Pierścieni w wersji serialowej.
Tak, ja tylko bym jeszcze chciała dodać dwa tytuły, które wydaje mi się tutaj pasują, bo też o Grze o Tron myślę jako o serialu o rodzinie, która walczy. O
sukcesja.
Intrygach w najbliższym środowisku.
Zgadłam? Brawo. Tak jest, to wygrałam.
Zgadłaś? Nic nie wygrałaś. Wygrałaś to, że możesz o nim opowiedzieć teraz pokrótce.
To jest jakaś wygrana, ale Sukcesja to jest serial o ojcu, który ma troje dzieci i prowadzi wielką medialną korporację. I ponieważ jest już starszym panem...
Jakie troje? Czworo!
Ja zawsze zapominam o tym najstarszym, bo on jakoś jest poza... ponieważ najstarszy jest takim trochę hipisem, który chce zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ja trochę o nim zapominam, to prawda zawsze. Dobrze, nieważne. Ale jest walka o władzę, walka o wpływy w wielkiej medialnej amerykańskiej korporacji. Dysfunkcyjna rodzina w najlepszym wydaniu. Intrygi, walki i sztuczny uśmiech.
I jeszcze jeden serial, który muszę go dorzucić, to jest Peaky Blinders, bo tutaj mamy i rodzinę zwaśnioną, walczącą, ale też potrafiącą się zjednoczyć i razem działającą, a z drugiej strony mamy serial kostiumowy, który nas przenosi gdzieś mniej więcej w dwudziestolecie międzywojenne na samym początku, do Wielkiej Brytanii i do gangu, który walczy i zdobywa władzę na ulicach Birmingham i tak naprawdę rodzinny biznes, nielegalny, gangsterski, z takich ulicznych rzezimieszków rozrasta się do najpotężniejszej tego typu organizacji w całej Wielkiej Brytanii.
Świetny serial. Ma być jakiś kolejny sezon, prawda? Dobrze pamiętam.
Oczywiście. Ma być sezon, a potem jeszcze, bo sezonów ma być 6, więc jeszcze chyba nas czekają 2, jeśli dobrze liczę. Mogę się mylić, dlatego że to zawsze jest trudne, jak się ogląda różne seriale na bieżąco, ale potem ma też powstać jeszcze filmowy spin-off, więc cała ta historia ma zostać zakończona filmem.
A co wy oglądacie jako kontynuację Gry o Tron? Który serial pominęłyśmy, albo który z tych seriali wam się podobał? Czekamy na wiadomości, komentarze, szkoda czasu na złe seriale na Facebooku i na Instagramie.
Zachęcamy też do posłuchania naszych poprzednich odcinków. Wszystkie można znaleźć na tok.fm.pl i w aplikacji Radia Tok.fm.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska. Do usłyszenia.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. To podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi. Szkoda czasu na złe seriale we wtorek na tok.fm.pl.